Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa na kolejnej audycji z cyklu Pytanie zatopione w harmonii. Tym razem będzie to audycja związana z obecną porą roku. Rozpoczęło się właśnie lato. Mamy czerwiec i do tego będę się tej audycji odnosił. Ale też można spojrzeć na to od drugiej strony. Kiedyś Hegel stwierdził, że przeciwności dają wartość wyższą. Podsumowaniu. Ja nie będę odnosił się dzisiaj do dialektyki heglowskiej, bo te pstrokate myśli wymagają chyba troszeczkę innego opracowania, ale troszeczkę jest to związane z pewnym kierunkiem, jaki przybierze ta audycja, bo tutaj będziemy mieć również pozorne przeciwności. Pozorne przeciwności z tym, że uporządkowane, niesumowane, wyjdziemy od jednej i skończymy na drugiej. Z tym, że jak powiedziałem, będą pozorne. A zaczniemy może od zapadającego zmroku. Tak jest w pewnej piosence niedawnego noblisty Boba Dylana, który popełnił kiedyś płytę wskutek pewnej choroby, z której cudem wyszedł. I ta choroba skłoniła go do napisania dość ciemnej płyty, ciemnej w sensie i tekstowym, i może i muzycznym, na której znajdziemy utwór zaczynający się od słów The Shadows Are Falling, czyli cień zaczyna padać. Natomiast w refrenie spotkamy się ze słowami It's not dark yet, but it's getting there. Czyli jeszcze nie ciemno, ale za chwilę już będzie. Może być, nadejdzie. Dlatego, że Dylan w tej piosence jak gdyby spogląda na swoje życie, spogląda wstecz, spogląda z tego pułapu, na którym wcześniej nie był. To jest pułap, który powoduje, że mamy tutaj przenośnie. Ten zmierzch odnosi się do jego życia. Shadows are falling and I've been here all day. It's too hot to sleep and time is running away. Feel like my soul has turned into steam. I've still got the scars that the sun didn't heal. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing there's been some kind of pain. She wrote me a letter and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. I've been to London and I've been to Gamery. I followed the river and I got to the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies. I ain't looking for nothing. Sometimes my burden is more.
dark yet, but it's getting there.
Zmrok zapadł. Mamy do czynienia z nocą. Noc jest często oczywiście prezentowana w muzyce, ale też w ogóle w sztuce. Sceny nocne określane są mianem nokturnów. Nokturny pojawiały się sporadycznie w dobie renesansu, w malarstwie, natomiast w muzyce noc obrazowana to jest noc przede wszystkim barokowa. Od tego się zaczęło. I teraz jak wygląda noc? To jest właśnie związane z przeciwnościami, o których przed chwilą wspominałem. Dlatego, że wiele rzeczy formalnych w sztuce zaczerpniętych jest z natury, z obserwacji natury. Już o tym niejednokrotnie mówiłem. Dlatego zwrócono uwagę na pewną przeciwność. Przeciwność tego, co jest duże i co małe. Co wysokie, co niskie. Co złe, co dobre. Co jasne, co mroczne. Ta przeciwność przede wszystkim została uszeregowana w ten sposób, że owe wszystkie ciężkie, złe, niskie, ogromne rzeczy są reprezentowane na ogół przez niskie, wolne, spokojne, długie nuty. Natomiast to, co radosne, to, co związane ze słońcem, z ptakami itp., to oczywiście jest prezentowane w sposób przeciwny. Stąd we fragmencie jesieni z 4 pór roku Vivaldiego mamy właśnie zobrazowaną w ten sposób noc. Z tym, że dochodzi jeszcze jeden element. Otóż w pewnym momencie wchodzący klawesyn, który nie gra żadnej melodii, który po prostu pląsa po tonacjach. To jest taki symbol, to jest taka figura retoryczna, która mówi o tym, że noc w zasadzie rozgrywa się bezczasowo. Bo my tak naprawdę wiemy o tym, że zasnęliśmy, a potem, że się budzimy. To znaczy, że czas nie odgrywa tu żadnej roli. Ale ta bezczasowość, ponadczasowość będzie potem w tej właśnie figurze pomocna kompozytorom również do tego, żeby zobrazować chociażby wiekuistość Bożą. Ale to temat na zupełnie inną audycję. Noc przede wszystkim była tym zjawiskiem, które wpływało na człowieka w ten sposób, że podlegał on stanom kontemplacji, że zaczynał rozważać ważne problemy i z tym głównie kojarzyła się noc z namysłem, z rozwagą. Ewentualnie, jeżeli chodzi o kontekst religijny, no to jeszcze mamy tam do czynienia z tragedią. Ale to przestało mieć miejsce w epoce romantyzmu. Dlatego, że proszę Państwa, epoka romantyzmu odkryła diabła. To znaczy elementy bestiarium pojawiały się w sztuce już wcześniej, ale one pojawiały się jako pewnego rodzaju narzędzie, ewentualnie w sposób taki, że nie mogło to straszyć, że zło ukazywane było jako to, które zostało pokonane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast romantyzm zaczyna lubować się w tym, co mroczne, tajemnicze. I za tym idą wszystkie różne stwory, różne zjawiska typu widma, zjawy, upiory, diabły, mefistofelesy, strzygi i tym podobne. Znamy to zarówno z poezji, jak i z malarstwa, bo to wszystko bierze się jeszcze z czasów, kiedy malował ostatnie swoje prace Goya, czy potem Fuseli, czy Blake. I to samo dotyczy również muzyki. W związku z tym noc zaczęła być kojarzona przede wszystkim z ciemnymi mocami. Tak jak w utworze, który za chwilę będzie, bo będzie to Noc na Łysej Górze Modesta Musorgskiego, który to utwór jest zobrazowaniem sabatu czarownic. O, ale będzie teraz strasznie i okropnie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tytuł tego utworu to tytuł skrócony, dlatego że pierwotnie tytuł pełen brzmiał w ten sposób, że była to Noc Świętojańska na Łysej Górze. Czyli owe zdarzenia odbywały się pewnej szczególnej nocy. Nocy, w której znowu mam do czynienia z pewnym przeciwieństwem, antagonizmem. Jest to noc szczególna z wszystkich powodów. To znaczy sama nazwa już sugeruje, że jest to noc wigilijna, wigilijna noc narodzin świętego Jana Chrzciciela. Noc ta nakłada się również na noc kupały, na coś, co nazywamy sobótkami, czyli związane jest to z obrzędami pogańskimi, gdzie również mamy do czynienia z przeciwieństwami, które tam występują, bowiem w tych obrzędach mamy przeciwieństwa na przykład ognia i wody. Ognia związanego z tym, że pali się ogniska, pochodnie, przeskakuje się przez te ogniska. Woda dlatego, że się wtedy ludzie kąpią, że jest to przeciwieństwo dnia i nocy, bo jest to szczególny dzień, dlatego że jest to najdłuższy dzień w roku i noc najkrótsza. W związku z tym jest kolejne przeciwieństwo, to znaczy słońca i księżyca, jako odbijającego światło słońca. To wszystko jest tutaj zawarte tej nocy, z tym, że obraz tego dnia znamy z jarmacznych różnych zabaw, gdzie przypomina się różne legendy, gdzie puszczane są na wodzie bianki, dlatego że święto to pogańskie miało być związane ze zdrowiem, z urodzajem, to znaczy, że tutaj proszono o to, żeby było zdrowie, żeby był urodzaj. W związku z tym te wszystkie elementy są tutaj zawarte, ale jest jeszcze jeden element puszczania bianków na wodzie, gdzie ważne było, by te bianki puszczane przez dziewczęta, ktoś przechwycił, jakiś chłopiec, gdzie te bianki jak najdalej popłyną, czy zatoną, bo to miało wróżyć, tak jak podczas Andrzejek, miały świadczyć o szybkim bądź dalszym tąż pójściu. Z tym, że jeszcze od innej strony. Mówi się często o tym, że twórczość Szekspira antycypuje cechy romantyzmu pod wieloma względami. Między innymi pod tym względem, że to właśnie u niego, u Szekspira, pojawiają się różne duchy, widma, czarownice. Tak rzeczywiście jest, bo jest tak na przykład w Makbecie, jest tak w Hamlecie, jest tak w Burzy i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że Szekspir nigdy nie nurzał się w czymś, co jest złe. To było potrzebne w konkretnej sprawie. To znaczy, bez tych elementów nie można było dalej w prawidłowy sposób partycypować w akcji danej sztuki. To było to takim zaczynem, który był pewną figurą retoryczną. Tak można chyba do tego podejść. Także nie ma u Szekspira elementów straszenia, elementów lubowania się w tym, żeby potem z tego wynikł jakiś horror. Bo tak nawiązując jeszcze do romantyzmu, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale nawet bajki w romantyzmie zaczęły przybierać taką twarz horroru, no bo wtedy właśnie tworzyli bracia Grimm, czyli wtedy mieliśmy do czynienia z babą Jagą, która wiadomo, jaką niespodziankę przygotowywała dla Jasia i Małgosi. Wtedy mieliśmy do czynienia z Czerwonym Kapturkiem i Wilkiem, czyli bajki, po których dzieci na ogół nie chcą zasnąć. Ale wracajmy do Szekspira. Otóż u Szekspira jest komedyjka A Midsummer's Night Dream, tłumaczona na język polski jako Sen nocy letniej. Ale Midsummer to jest dokładnie właśnie określenie anglosaskie na noc świętojańską. To znaczy, że akcja tejże komicznej sztuki rozgrywa się właśnie podczas zmierzchu najdłuższego dnia i podczas nocy, która nastaje. Tam konieczne jest, żeby towarzystwo zebrane w lesie, które oczywiście w tym momencie bawi się, jest zajęte sobą nawzajem, grami, śpiewami i tym podobnymi rzeczami, żeby to towarzystwo uśpić. Temu służy utworek Hush No More z tak zwanej maski, czyli muzyki dopisanej przez Henry'ego Purcella do sztuki Szekspira. Hush No More, Be Silent All, czyli taka usypianka, kołysanka. Wiadomo, że kołysanki śpiewa się również wolno, nisko, cicho. Tu będzie ten element zawarty, ale jeszcze coś. Dlatego, że będziemy mieć tu do czynienia z elementem empatii. To znaczy, że śpiewający niski głos będzie również symulował, że jemu samemu chce się spać. No. Teraz okazuje się, że w wypadku Szekspira i Purcella elementy jakby nie z tego świata służą temu, żeby zabawić.
Softly, softly, still from her.
wprowadzę Państwa odrobinę w temat, w treść tejże sztuki, tej komedyjki. Otóż chodzi o to, że Oberon jest zazdrosny o swoją żonę Tytanię, zazdrosny o to raczej, że nie do końca chyba go już kocha. W związku z tym postanawia udać się po sztuczki magiczne. To znaczy chodzi o to, że podczas snu elfy mają rozsypać nad oczami Tytanii specjalny, magiczny proszek, który spowoduje, że gdy ona wstanie, to ujrzawszy Oberona, znowu się do szaleństwa w nim zakocha. Oczywiście, jak to w komedikach bywa, kiedy Tytania się budzi, to nie widzi Oberona, tylko bodajże cieślę i to zamienionego posła i w nim się zakochuje. Ale nie o to idzie. Idzie mi o pewien stan rzeczy. Otóż po tej usypiance właśnie, kiedy wszyscy już zasypiają, pojawiają się właśnie elfy. Pojawiają się elfy, które mają dokonać tego czynu, o którym wspomniałem przed chwilą i w związku z tym maszerują, co jest w tym fragmencie uwypuklone, ale mało tego, te elfy nie są pewne, czy wszyscy śpią. W związku z tym następuje tutaj taki element drżenia, rozglądania się naokoło, czy aby ktoś jeszcze może nie śpi. To drżenie jest tutaj zobrazowane przez vibrato skrzypcowe, ale też przez użycie tamburynu. Ciekawy element, tym bardziej, że tutaj wszystko rozgrywa się już w nocy, czyli scena ta charakterystyczna będzie spokojna, cicha. Teraz chciałbym, żebyśmy niejako do tej samej bajki weszli od innej strony. To znaczy, żebyśmy opuścili sferę elfów, czarownic, tego co mroczne, co niespokojne, co może nas wystraszyć. Dlatego, że noc ma jednak swój urok, tym bardziej, kiedy jest to noc letnia, kiedy dni są długie, kiedy zmierzch trwa długo, i kiedy pojawia się księżyc, a czasami jest to księżyc w pełni, odbijający światło słońca. I wówczas jesteśmy w nastroju do tego, by oddać się pewnym przemyśleniom. Jesteśmy w nastroju też uwolnienia, dlatego że pamiętajmy, że w czerwcu rozpoczyna się okres lata, który związany jest z tym, że na moment porzucamy nasze codzienne obowiązki po to, żeby gdzieś wyjechać, żeby odpocząć, oderwać się od tego, co codzienne. To jest bardzo ważna wbrew pozorom kwestia. Ja do tej kwestii chciałbym wrócić w następnej audycji. Teraz już niewiele na ten temat powiem. W każdym razie to oderwanie się powoduje, że wtedy nasze życie na moment przybiera zupełnie inny charakter. Że staje się towarzyskie, że poznajemy nowe osoby, że zawieramy nowe przyjaźnie, a może też spotykamy kogoś, kto będzie dla nas ważny w życiu, kto może ukierunkować nasze życie, kto może spowodować, że w pewnym momencie staniemy przed ołtarzem i założymy sobie obrączki. To dzięki takim chwilom można spotkać i ludzi, i zjawiska, z którymi nie mamy na co dzień do czynienia. Także dobrze jest oderwać się od rytmu codziennego naszego życia. Dlatego chciałbym właśnie zakończyć w takiej formie może bliskiej tego, w jaki sposób zacząłem tę audycję. Dlatego, że zacząłem od utworu pełnego melancholii i teraz wracamy jak gdyby do tego samego nastroju. Full Moon. To taki utwór pewnej pieśniarki, wokalistki folkowo-rockowej, która już od niemal 40 lat nie żyje. Szkoda, bo jej głos jest pełen, krystaliczny, a dodatkowo ma ten walor liryczny. I tu właśnie mamy taką opowieść o tym, że spotkaliśmy kogoś, kto jest dla nas ważny, kto pozostanie ważny dla nas. A temu wszystkiemu towarzyszy pełnia księżyca. Więc wykorzystajmy ten czas lata, żeby rzeczywiście odłożyć telefony komórkowe, laptopy, żeby zająć się czymś zupełnie innym. A wtedy spojrzymy też krytycznie na cały ten okres, który zostawiliśmy za sobą. To jest ważne, bo dzięki temu możemy dokonać zmiany. Jak to się dzieje i na czym to polega, to w następnej audycji. A teraz dziękuję Państwu i zostawiam z Sandy Denny. Do usłyszenia. Gentle music, roll.